Hej, wielu z Was przez ostatni tydzień prosiło mnie, żebym nagrał jakiś komentarz do nowego filmu Sekielskich na temat pedofilii w kościele pod tytułem Zabawa w chowanego, a więc proszę bardzo. Ja zacznę może od tego, że przed filmem nie byłem do niego jakoś szczególnie pozytywnie nastawiony. To znaczy, nie bardzo wiedziałem, czego się mam spodziewać, no bo to jest drugi film na ten sam temat braci Sekielskich, więc nie wiedziałem, czy będzie po prostu będzie powtarzany ten sam temat, czy będzie coś nowego, czy tylko ponownie wracamy do tego samego, co już tak naprawdę wiemy i czy jest, czy, i nie bardzo wiedziałem, jaki jest sens tego tak naprawdę. I przyznam, że sam początek filmu, pierwsze pół godziny powiedzmy, no nieco się wpasowało w te moje obawy, ponieważ jest tu bardziej widoczny ten element jeden, który mi się nie podobał w ich poprzednim filmie, a mianowicie dodatkowe podkręcanie emocji w i tak już emocjonalnym i delikatnym temacie. Ponieważ oczywiście mamy osoby, które przeżyły przerażający dramat w swoim życiu i to jest wszystko właśnie dostatecznie potworne i wydaje mi się, że w takiej sytuacji niepotrzebnymi zabiegami są zbliżenia na niespokojne dłonie albo zbliżenia na jakieś elementy załamania tych ludzi i tak dalej. Wydaje mi się, że są stosowane takie elementy kinematograficzne, które mają podkręcić emocje u widzów. A wydaje mi się, że to nie jest dobry pomysł, ponieważ omawiane wydarzenia są już dostatecznie tragiczne, że same w sobie, wydaje mi się, powinny wywołać naturalnie, słusznie, emocje u widzów. I po prostu nie podoba mi się to, że jest to dodatkowo podkręcane. Ale ponownie, to jest tylko moja opinia. I tak samo kolejna kwestia, która nie do końca mi się po prostu nie podobała mi się za bardzo, to jest to, że jest kilka przypadków oczywiście osób poszkodowanych i w jednej z nich mamy mężczyznę, którego sprawa się nie przedawniła. To znaczy był molestowany w dzieciństwie, prawda, i jego sprawa nie jest jeszcze przedawniona, czyli mógłby pójść normalnie z tym na policję i do prokuratury i aresztować człowieka za to, przynajmniej doprowadzić go przed sąd, ale dostajemy informację, że nie poczynił on żadnych kroków formalnych w związku z tym swoim absolutnie tragicznym doświadczeniem przed tym kręceniem tego filmu. I ja tego całkowicie nie rozumiem. Bo ja rozumiem, że jeżeli sprawa się przedawniła i dopiero teraz, że tak powiem, dotarło do tych osób, no to koniec trochę tematu, niestety. Ale jeżeli sprawa się nie przedawniła, to dlaczego nie pójść na policję? I ja rozumiem, że ktoś może powiedzieć, że to jest coś, co jest dla tej osoby tak bolesne, że nie chce tego rozdrapywać, że nie chce raz się jeszcze konfrontować z tym wszystkim. I rozumiem to, w sensie ja nadal nie uważam, aby to była dobra postawa w takiej sytuacji, ale rozumiem, że ktoś może mieć taką postawę. Z tym, że jeżeli ktoś miałby taką postawę, to dlaczego miałby robić film z Sekielskimi, tak? I ta osoba no, opowiada o tym swoim bólu i idzie się skonfrontować ze swoim oprawcą, więc skoro to nie jest problem, to dlaczego nie pójść od razu na policję? Nie rozumiem tego. W sensie czemu iść do... W sensie nie ma problemu z ujawnieniem swojego bólu całej Polsce, więc dlaczego nie policjantom najpierw? Takie moje pytanie. Drugi z bohaterów jest też informacja, się pojawia w firmie, że matka drugiego z bohaterów przez lata bezskutecznie próbowała zainteresować sprawą władze kościelne. No i ponownie, skoro była to osoba, która no, chciała popchnąć to gdzieś, to dlaczego nie na policję? Nie rozumiem tego typu zjawisk. W sensie, być może czegoś tu nie rozumiem, możecie napisać mi w komentarzach, może czegoś tu nie dostrzegam, ale troszeczkę paradoksalne mi się to wydaje. Natomiast, mając to na uwadze, ogólnie jestem pozytywnie zaskoczony filmem i myślę, że naprawdę wyszedł bardzo, bardzo pozytywnie. Dlatego, że pomijając ten początek, który tak jak mówię jest niepotrzebny, rozemocjonowany, to są nowe rzeczy, jest rozwinięcie, to nie jest to samo, co było w poprzednim, jest rozwinięcie i popchnięcie tych wszystkich wątków dalej. A przede wszystkim jest przedstawiony i opisany konkretnie zjawisko rzeczywiście przenoszenia księdza podejrzanego o pedofilię z parafii do parafii przez biskupa, który miał dostateczne powody, by twierdzić, by uważać, że ksiądz jest pedofilem. I to nie jest już na zasadzie, że ktoś gdzieś słyszał, że księży przenoszą, tylko nie, mamy opisany konkretny przypadek, że coś takiego miało miejsce. Ja tu oczywiście nie będę opowiadał tego wszystkiego, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to po prostu odsyłam do tego filmu. Natomiast jest też taki wątek, że jedna z pani psycholog, zdaje się, mówi, że patrząc na tego biskupa, który się potem broni, że on nie wiedział, że tak naprawdę nie był pewien coś tamtego, i pani psycholog mówi, że nie wie, czy to jest głupota, beztroska czy perfidia. ponieważ, i to jest bardzo ciekawy wątek, ponieważ można z jednej strony, i no wiem, że wiele osób podejdzie do tego w ten sposób, że ten biskup to jest po prostu jawnie zły, zimny człowiek, który dla chronienia interesów swojej instytucji naraża na krzywdę dzieci. Ponieważ on przeniósł księdza, którego, no tak to jest przedstawione, że miał dostateczne powody, by sądzić, że jest pedofilem, przeniósł go do innej parafii, w której on molestował kolejne dziecko. I jedna z perspektyw jest taka, że ta osoba jest no, po prostu złym człowiekiem, tak? tak to ujmijmy. I ja oczywiście nie wiem, nie siedzę w jego głowie i jak najbardziej może tak być, ale zaznaczyłbym też, że istnieje też alternatywa. To znaczy nie... ostrzegam przed niedocenianiem tego, jak bardzo człowiek jest w stanie okłamywać sam siebie, zwłaszcza przed niewygodnymi dla siebie faktami. Znaczy, jestem sobie w stanie wyobrazić, że ten biskup, i podobnie, nie wiem, to jest czysta spekulacja, ale jestem sobie w stanie wyobrazić, że ta osoba po prostu, pomimo docierających do niego sygnałów, skutecznie blokowała je przed samym sobą i mówi, że to ludzie gadają, zawsze gadają, to na pewno nie może być prawda i tak dalej. I to nie jest zło i perfidia, to jest głupota, tak? I absolutne, patologiczne oderwanie od rzeczywistości. I to w żaden sposób nie jest usprawiedliwienie, ani odrobinę. Zwłaszcza, że to jest osoba na stanowisku, prawda? Ale jest to coś innego. I też warto też spoglądać na to z tej strony. Jest też bardzo dobrze przedstawione, że ten biskup, który jest tu opisany, zachował się wprost sprzecznie z prawem kościelnym. To znaczy, prawo kościelne nakłada na niego obowiązek zgłoszenia tego typu problemu, tego typu podejrzenia, jeżeli tylko ma podejrzenie, więc to też jest dobrze pokazane, że to nie jest tak, że nie wiem, że nie ma narzędzi do robienia tego, czy że biskup nie wiedział, co zrobić, czy coś takiego. Nie, tylko kościół nakłada na niego obowiązek zgłoszenia takich rzeczy, a on tego i tak po prostu nie zrobił. Ponownie, czy z perfidii, czy z głupoty, to jest osobny temat. Mamy też wgląd delikatny w to, jak bardzo niektórzy ludzie są po prostu potworami. Niestety, ponieważ mamy przykłady nagranych księży, którzy, no, nie wiem, no ja to tak interpretuję, ale wygląda jakby dokładnie wiedzieli, co komu zrobili, ale w żywe oczy potrafią się wypierać tego typu rzeczy i ludziom, którym zniszczyli życie, prawda? Więc to też być może niektórych uświadomi, że ludzie potrafią być bez problemu potworami. Ja zdaję sobie sprawę, że będą osoby, które wyniosą z tego filmu informację, że księża potrafią być potworami, a nie ludzie potrafią być potworami, ale wydaje mi się, że są to ludzie, którzy po prostu, no, to jest, będzie już nakładka na ich jakieś istniejące uprzedzenia, bo no, to niestety jest uniwersalne. Dodatkowo mamy też informację, jeden z księży opowiada, bo tam chyba jest trzech przedstawionych, czy dwóch, opowiada, że sam był molestowany w dzieciństwie i że przez to ma takie skłonności i to też pokazuje tragizm tego wszystkiego, jak to się niestety czasem może kończyć. Natomiast ostatecznie wydaje mi się, że film jest, a przynajmniej sprawia dla mnie takie wrażenie, naprawdę rzetelnego podejścia do tego tematu, co jest dodatkowo budujące, bo no, nastawienie panów Sekielskich do kościoła katolickiego nie jest żadną tajemnicą, a mimo to, że mają swoje opinie na ten temat, to podchodzą do tego tematu moim zdaniem naprawdę dość obiektywnie, na tyle, no, nikt nie jest obiektywny oczywiście, prawda, ale na tyle, na ile się potrafi. Pojawiają się wywiady z Terlikowskim i z księdzem Ikonowiczem Zalewskim, które przedstawiają też inną perspektywę na to trochę, nie próbują bezpośrednio mówić widzowi, co ma myśleć i tak dalej, natomiast pojawiają się takie, powiedzmy, negatywne komentarze do instytucji całego kościoła, natomiast pojawiają się one z ust samych Sekielskich, którzy prowadzą to śledztwo, prawda? I też są pokazane, że to jest powiedziane, prawda, w reakcji na konkretną sytuację i że jest to ich komentarz, opinia. Nie jest to przedstawione jako obiektywna prawda czy ocena niezależnych ekspertów, tylko komentarz ludzi zaangażowanych w tę sprawę. I okej, no bo też w porządku, tak? Natomiast podobnie, ja mimo wszystko byłem pozytywnie zaskoczony, że sprawia wrażenie to wszystko naprawdę dość obiektywnego. I miejmy nadzieję, że to wszystko przyniesie jakieś pozytywne skutki. Ja wiem już, że prymas Polski po tym filmie po prostu zgłosił do Watykanu tych ludzi, którzy nie, który tak jak mówiliśmy, złamali prawo kościelne, nie zgłaszając podejrzeń, które mieli dostatecznie dobre, że ich podwładni są pedofilami, ponieważ to też jest taka informacja. Wbrew pozorom polski episkopat to nie jest władza nad polskimi biskupami, tylko to jest taki zarząd bardziej. Oni odpowiadają przed Watykanem, więc oni też nie mogą sami ich gdzieś wsadzić, tylko muszą zgłosić to wyżej. Natomiast zostało to... mam szczerą nadzieję, że wyjdzie, że od osób zostaną pociągnięte przypadki i to już nawet nie tylko od samych osób zainteresowanych, że tak powiem, które dopuściły się czynów, tylko ukrywanie czegoś, nawet z głupoty, jest pewnego rodzaju współudziałem, więc miejmy nadzieję, ja oczywiście nie wiem, też nie znam się nad wszystkim, ale miejmy nadzieję, że będzie jakiś z tego pozytywny skutek. Natomiast też warto zwrócić uwagę na taką rzecz. Są osoby, które traktują tego typu filmy jako atak na Kościół. I dla jasności, ten film z pewnością jest i będzie wykorzystywany przez niektórych ludzi do ataków na Kościół. Nawet widziałem chyba dzisiaj na jakiejś grupce feministycznej taki bardzo ambitny komentarz, że po tym filmie już wiadomo, że cały Kościół katolicki jest winny, że wszyscy w Kościele katolickim są odpowiedzialni. Jestem bardzo ciekaw, nie wiem, czy ja też, nie wiem, moja babcia, w sensie naprawdę wszyscy, każdy wierny w Kościele katolickim jest odpowiedzialny, że ja rozumiem, że ci ludzie prawdopodobnie nie do końca wiedzą, co to jest Kościół, albo nie szczególnie myślą, pisząc tego typu rzeczy. Natomiast tak, niewątpliwie tego typu film będzie jakąś dodatkowym popchnięciem dla ludzi, którzy już mają pewne uprzedzenia. Natomiast sam w sobie film ten nie jest moim zdaniem, nie należy go odbierać, może w ten sposób, nie należy go odbierać jako ataku na Kościół. Z tej prostej przyczyny, że jeśli ktoś jest chrześcijaninem, jeżeli jesteśmy chrześcijanami, to wierzymy, że Bóg jest prawdą, że prawda jest boska. I jak bardzo ładnie powiedział ponownie biskup Ryś, do którego się odwołuje ponownie w kazaniu dzień po premierze tego filmu. Jeżeli wierzymy, że Bóg jest prawdą, to każda prawda, każdy akt, który stara się nam pełniej objawić rzeczywistość, wydobyć na światło dzienne rzeczy, które były ukryte, każda prawda pochodzi ostatecznie od Boga. I tak należy do tego podchodzić. A żeby to zobrazować lepiej, o co mi chodzi, to posłużę się przykładem ze Starego Testamentu. Ponieważ... być może kojarzycie, że w Starym Testamencie mamy taki motyw, że Hebrajczycy sobie budują to swoje państwo, swoje królestwo, później królestwo. I z czasem zawsze tam idzie im coraz lepiej, ale ostatecznie zawsze odwracają się od Boga, zaczynają tam czcić kogoś pobocznego, nie przestrzegają przykazań, po prostu opuszczają tę drogę, do której byli powołani. I efekt tego zawsze jest taki, że przychodzi jakiś król Babilonu albo Asyrii, i spuszcza im taki srogi łomot, że zbierają się z tego przez kolejne 10 pokoleń. Połowę z nich bierze w niewolę, burzy im świątynię albo coś jeszcze gorszego. I tak to się kończy. I tego typu zjawisko w świecie starożytnym, domyślną reakcją na tego typu zjawisko było podejście do tego jako do czegoś, że ten obcy król, człowiek, który dokonuje najazdu, dokonuje ataku na nich, reprezentuje jakąś obcą im siłę. Obcego im Boga na przykład, bo każdy wyznaje swojego Boga, prawda? I traktowano często w starożytności, inne ludy traktowały tego typu zjawiska jako wdarcie się do ich domeny obcej siły, przed którą oni muszą albo zwyciężyć, albo się przed nią ukorzyć i być może nawet ją przejąć ją w pewnym sensie. To znaczy, bo jeżeli pokonuje nas plemię, które wyznaje innego Boga, to być może ten ich inny Bóg jest silniejszy i być może my powinniśmy teraz zacząć wyznawać również tamtego Boga, bo to były regularne, tego typu rzeczy się działy, prawda, że przyjmowano bóstwa plemion czy tam królestw, które nas podbiły, no bo ewidentnie ich Bóg, ta zasada, którą się kierują, jest silniejsza, skoro nas pokonali. Z tym, że Hebrajczycy takiego podejścia nie mają, ponieważ oni nie twierdzą, że służą jednej z zasad rządzących światem i te zasady się ze sobą kłócą, prawda, jak inni bogowie. Oni twierdzą, że służą źródłu wszechświata, wszechrzeczy, stwórcy przez wielkie S, ostatecznej przyczynie wszystkiego. I dlatego, jeśli najeżdża ich obcy król, to nie jest to Hebrajczycy nie odczytują tego jako atak złowrogiej siły, która jest ich wrogiem, tylko widzą, co się dzieje, widzą, że przegrywają i ich wnioskiem z tego jest, to nasza wina. Odwróciliśmy się od tej naszej drogi, odwróciliśmy się od Boga, musieliśmy zrobić coś złego, skoro to nasze państwo nie potrafiło się obronić, skoro przestało to na, przestał, przestał ten nasz, nasz aparat działać, to musi być po części nasza wina. I być może ten obcy król jest w istocie narzędziem tego Boga naszego, któremu służymy, żeby nas słusznie ukarać za rzeczy, które zrobiliśmy źle. I w Biblii, w Starym Testamencie, królowi Babilonu, król Dariusz to nie jest król Babilonu, Dariusz to jest król Medów i Persów, ale królowie, którzy najeżdżają, królowie, którzy podbijają Hebrajczyków i tam odgrywają rolę na scenie tamtejszej politycznej, są w Starym Testamencie wielokrotnie wprost przedstawiani jako narzędzia w ręku Boga do słusznego ukarania Hebrajczyków, którzy po prostu nie zachowują się tak, jak powinni. I to jest bardzo ciekawa perspektywa, ponieważ ci królowie oczywiście sami tego Boga nie znają w ogóle, ale Hebrajczycy interpretują ich jako narzędzie, żeby przypomnieć im, kim powinni być i co powinni robić i że są powołani do czegoś większego. I nawet poprzez taki pozorny atak, pozorny najazd z zewnątrz, może im wyjść to na dobre, ponieważ mogą się przypomnieć sobie swoje własne błędy i skupić się na doskonaleniu samych siebie, a nie kłócić się, która z tych zasad jest najważniejsza. I to jest istotne, ponieważ świątyń Baala czy Marduka już nie ma. Kultów tych bóstw, których królowie najeżdżali Hebrajczyków, już nie ma. A świątyń Jahwe jest w skali świata coraz więcej i nie zanosi się, żeby miało się to zmienić. I wydaje mi się, że jest to interesująca perspektywa na tego typu zjawiska, że pamiętajmy, że jeśli wierzymy, że Bóg jest prawdą, to nie bójmy się prawdy. Ponieważ nawet jeżeli jest ona dostarczana kogoś, że tak się wyrażę, z tej drugiej strony, to nadal jest to prawda. I ona może być trudna do przyjęcia, ale jeżeli jest wyrażana szczerze i w dobrej wierze, to nawet jeżeli coś niszczy, to niszczy rzeczy, które zasługiwały na zniszczenie. Jakąś sieć pozorów być może, jakieś kłamstwa. Po to, żeby wydobyć spod nich coś lepszego. I nawet jeżeli ta prawda jest dostarczana przez kogoś, kto być może nie zdaje sobie sprawy albo nie wierzy, że realizuje jeden z tych aspektów fundamentalnej zasady rządzącej światem, to nadal ta prawda również jest boska i nadal jest ona narzędziem do czegoś dobrego. I to tyle. I na samym końcu mam tylko jeszcze taki jeden malutki komentarz do jednej z rzeczy, która padła w filmie. A mianowicie jedna z ofiar w pewnym momencie, która jest osobą, ten człowiek jest osobą wierzącą nadal, stwierdza, że ma nadzieję, że ze swoim oprawcą nie spotka się w niebie. Całkowicie rozumiem, dlaczego tak mówi i nie wątpię, że ma do tego powody, ale no bo to jest tak naprawdę stwierdzenie, życzę tej osobie ostatecznie jak najgorzej, żeby w ostatecznym rozrachunku skończył jak najgorzej. I ponownie rozumiem, dlaczego ktoś może mieć takie podejście, zwłaszcza jeżeli przeżył tak przerażające rzeczy, ale jednocześnie wszystkim odradzam taką postawę. Nie życzmy ludziom, którzy nas skrzywdzili, jak najgorzej. To niczemu ani nikomu nie pomoże, a prawdopodobnie nam tylko popsuje dodatkowe rzeczy. Jeżeli ktoś chce wiedzieć dokładniej dlaczego, to... Czy jeżeli ktoś chce rozwinięcia tego tematu, to polecam ponownie książkę Podział Ostateczny C.S. Lewisa, albo odsyłam do filmiku sprzed 2 tygodni, w której omawiałem jej fragment, ponieważ nie życzmy naszym wrogom jak najgorzej. Życzmy naszym wrogom jak najlepiej i ponieważ to, miejmy nadzieję, że przyniesie jak najlepszy rezultat dla nas wszystkich. I to tyle. Do usłyszenia. Hej. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.